Geolog przyjechał do Paryża, tam odbył studia malarskie, po krótkim pobycie w Gandawie kontynuował naukę w Krakowie i Monachium. W 1870 przedstawił w Krakowie swoje pierwsze prace i zainaugurował działalność artystyczną. Z tego też czasu datują się liczne jego kontakty towarzyskie. W 1876 roku wydał rozprawkę o istocie sztuki. W rok później pojechał do Wenecji, coraz częściej myślał wówczas o wstąpieniu do zakonu. Pierwszą próbę odbył w 1880 roku u jezuitów w Starej Wsi, jednak to nie było jego powołaniem. Odszedł i założył zgromadzenie braci i sióstr posługujących ubogim. Zmarł w Krakowie w roku 1916. Jan Paweł II niedługo przed swym pontyfikatem bratu Albertowi poświęcił utwór dramatyczny Brat naszego Boga. Beatyfikował go na Włoniach Krakowskich w 1983, a kanonizował w 1989. Świętej Teresy Portugalskiej była córką króla Sancheza I. W 1190 roku została żoną króla Alfonsa IX, króla Leonu. Celestyn III uznał to małżeństwo za nieważne. Święta Teresa wstąpiła do cystersek, zmarła w roku 1250. Imieniny Hipacego, Łazarza, Laury i Marcjana. Drodzy radiosłuchacze, to już niewiele czasu zostało do naszej pielgrzymki na Jasną Górę, 14 dzień lipca, a jeszcze mniej do pielgrzymki polonijnej rodziny Radio Maria w Ameryce Północnej, do Częstochowy w Ameryce, w Dalisto, w Pensylwanii. Dlatego tego liczymy i cieszymy się, że także, że na pośród tych dni mamy takich świętych patronów, jak chociażby właśnie ten dzisiejszy święty brat Albert Adam Chmielowski, czy też kanonizowany już wczoraj, można powiedzieć, w żywie święty ojciec Pio. My kontynuujemy nasze spotkanie z księdzem doktorem Henrykiem Nowikiem. Może zaczniemy od tej pieśni. Może gwoli wprowadzenia, tę drugą część rozmów, tak króciuteńko zebrać to wszystko, co powiedziane zostało przez, także przez słuchaczy, dopowiedziane w pierwszej części od godziny 21.30. Bardzo proszę, księdze, proszę.
Temat właśnie podjęty to koncepcja Unii Europejskiej w kontekście analiz filozoficznych. Okazało się, że filozofowie w kontynencie europejskim podjęli refleksję filozoficzną w trzech paradygmatach, tak skrótowo można ująć, a więc w paradygmacie ontologicznym, mentalistycznym i lingwistycznym. Wyjaśnię. W pierwszym ontologicznym, to punkt wyjścia zrozumiania jest przedmiot, świat, rzeczywistość otaczająca. A w paradygmacie mentalistycznym, to znaczy podmiotowe filozofowanie, to był człowiek, podmiot, punkt wyjścia, stan świadomości, analiza świadomości, analiza jego postaw wewnętrznych, jako, pojęty jako świat jego osobisty. I wreszcie trzecia koncepcja filozofowania to paradygmat lingwistyczny, czyli analiza języka. Zobaczmy, jak przebiega ewolucja w czasie. Od przedmiotu, poprzez jaźni, aż do języka. Jest to kryzys filozofowania. Widzimy, obserwujemy to, że gdy opuszczamy przedmiot w filozofowaniu, to w przypadku już jaźni, jako punkt wyjścia filozofowania, czyli to, co się dzieje w naszym myśleniu, w naszym indywiduum i wreszcie jaźń wypowiedziana w piśmie język. Niektórzy opowiadają, że jest konieczna jakaś filozofia upadku filozofii. Okazuje się, że jest ścisła zależność pomiędzy typem filozofowania a praktyką, a strategiami politycznymi świata. I tak w przypadku filozofowania przedmiotowego, gdzie punktem wyjścia jest przedmiot, gdzie doszło z kolei obwinienie chrześcijańskie do tych myśli greckich w tym typie filozofowania i wielkie doświadczenia myślicieli w narodach, to jest jasna, klarowna sytuacja. Po prostu na bazie takiej filozofii, takiego dziedzictwa powstała mianowicie klauzula kościelna jako definicja miejsca kościoła w Unii Europejskiej. I ona brzmi tak. A proszę uwagę zwrócić na pojęcia, jakie występują w tej klauzuli. Ja cytuję. Unia Europejska respektuje konstytucyjno-prawną pozycję wspólnot religijnych w państwach członkowskich jako wyraz tożsamości państw członkowskich ich kultur, jak również jako część wspólnego dziedzictwa tej Europy. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę, są trzy terminy właśnie z tego typu filozofowania przedmiotu, który jest to filozofowanie częścią całej cywilizacji, prawda, łacińskiej, a mianowicie jest mowa o tożsamości narodu, dalej jest mowa o kultury narodu, jest mowa o wspólnej dziedzictwie Europy, gdzie każdy naród ma jakąś tam swoją cząstkę i zasługę się rozgraniczyć. Ale stwierdzimy, że sposób filozofowania, koncepcja filozofowania, cała wizja świata koresponduje z działalnością polityczną w skali światowej. Teraz filozofowanie mentalistyczne, czyli subiektywistyczne, czyli analiza jaźni. To jest drugi typ paradygmat filozofowania, późniejszy, to tak więcej gdzieś tak od tam do wieku XVIII, tak plus minus naszych czasów, to się bliżej. Na czym to polega? Że punktem wyjścia w refleksji filozoficznej jest jaść człowieka, jest człowiek. I skoro zaczął od siebie, to nie może dojść do przedmiotu. I to dochodzi do przedmiotu, często ma charakter taki kulawy, gdzieś archaiczny, często polemistyczny, legendarny. Nie może się przedostać na zewnątrz, do przedmiotu. Rozpoczęcie od człowieka, filozofowanie nie doprowadza do rzeczywistości zewnętrznej. I w związku z tym klauzula kościelna, czyli definicja miejsca kościoła w Unii Europejskiej jest taka. Chcę powiedzieć, że właśnie Unia Europejska właśnie jest zbudowana na cywilizacji, na filozofii mentalistycznej, czyli jest liberalizm, indywidualizm, i każdy czyni to, co jemu co chce, po prostu nie ma definicji postępowania, nie ma prawa naturalnego, nie ma dekalogu i w związku z tym Unia Europejska tak zbudowana jest złą Unią, jest nie do przyjęcia, ona jest nieeuropejska z tej racji, że jest subiektywistyczna, że wychodzi od podmiotu, a Europa w myśli swojej klasycznej zawsze dochodziła od przedmiotu. Pomijam te niektóre teksty, jakie miałem, prawda, w tej wypowiedzi wczoraj, gdzie było widać jasno, jak od razu, zaczynając się od mitologii, nauka grecka postawiła na przedmiot i dzięki temu stworzyła wielkie podwaliny naszej wielkiej cywilizacji, co ocenił Kościół, biorąc ją za podstawę do dialogu z innymi kulturami świata. Powracam do myśli, zobaczmy, jak się przekłada filozofia subiektywistyczna, mentalistyczna, wychodząca od człowieka, od Descartesa, Kanta, później Husserla, od naszych czasów. Jak się przekłada? Zwróćcie uwagę na terminy, jakie występują w definicji. Cytuję. Unia przestrzega status, jaki cieszą się kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne w państwach członkowskich odpowiednio do ich przepisów prawnych, tak aby nie zostały one naruszone. Zobaczmy, jakie są definicje tych wspólnot religijnych, tych kościołów, a więc mówi się o wspólnotach religijnych i stowarzyszeniach. Jak można Kościół katolicki, który był twórcą całej Europy i cywilizacji łacińskiej, zaszeregować do stowarzyszenia religijnego, a do takiej wspólnoty religijnej? To jest wielkie ogłoszenie, taka była grabież dokonana na wielkim majątku duchowym właśnie Kościoła. Ponadto jeszcze tę klauzulę opartą na filozofii podmiotu subiektywistycznej, mentalistycznej filozofii i dodało się rangę oświadczenia, a nie dokumentu. Ta definicja się nie znalazła w głównym korpusie dokumentu unijnego, tylko na marginesie jako pewne oświadczenie, które może nigdy nie ujrzeć światła dziennego w głównym korpusie dokumentu unijnego. W związku z tym nasuwa się taka się refleksja, mianowicie jaka jest rola w polityce, w strukturach, ustrojach, rola filozofii. Okazuje się, że bardzo duża. Jeśli dobrze analizuje klasykę i filozofię grecką i całą rzymską kulturę, to ma charakter bardziej prawa, aniżeli myśli, to zauważamy, że ścisły związek między myślą filozoficzną, sposobem filozofowania, a później sposobem postępowania w życiu politycznym i międzynarodowym. Jakie są cechy Unii Europejskiej związane właśnie z tą klauzulą zbudowaną na subiektywizmie? Cechy Unii Europejskiej są takie, mianowicie, że też się przekładają niemalże tragicznie, a więc zawsze prawda to widać, że następuje tak tutaj wielka degradacja narodowa. To znaczy narody giną w koncepcji Unii Europejskiej. Następna rzecz, degradacja kultur. Kultury nie mogą zaistnieć w formule Unii Europejskiej. Następna sprawa, to wolność osobista nie istnieje, bo ma charakter globalistyczny Unia. Ponadto występuje element wielkiego dyktatu ekonomicznego. Wszystko jest podporządkowane aparaturze rządów politycznych unijnych. Giną zakłady pracy, a zwłaszcza ziemia, to jest podstawą narodu, rodziny, i cywilizacji łacińskiej. Ostatni bastion, jaki został jeszcze w Polsce, to ziemia rodzinna. To ziemia, która powinna wrócić do chłopów, bo w procesie socjalizacji wsi zabrano ziemię chłopską, a nawet nie dano na zachodnich ziemiach też chłopom za Boga. Zabrano to i wszystko to jest, prawda, w sektorze sprzedaży. To jest wielka krzywda nie tylko dziejowa ludzi, ale wielka krzywda dokonywana na wielkim organizmie Europy, która się rozpada pod pręgierzem Unii Europejskiej. A zatem powstaje takie pytanie, mianowicie, jaką przyjąć postawę, ażeby ratować świat, który w jakimś stopniu odchodzi od swoich korzeni na zasadzie siły politycznej i sił grabieżczych, na zasadzie zbudowania systemu, który jest barbarzyński w stosunku do tego, co ginie. Tak nazywali starożytni Grecy tych wszystkich, którzy niszczyli język i kulturę, wchodząc w obręb granic Helady, później Rzymu. A to, co dziś się dzieje, to też jest nieeuropejskie. I musimy już robić taki język polityczny, popularny, a mianowicie ratować musimy Europę w swoim narodzie i w swoich rodzinach, bo ona jest zagrożona śmiertelnie pod wpływem bezbożniczej, globalistycznej Unii Europejskiej.
Dziękuję księże doktorze za to wprowadzenie nas do drugiej części rozmów. Bardzo radzę złożyć, przypomnę, naszym gościem jest ksiądz dr Henryk Nowik. Rozmawiamy o sprawach koncepcji Unii Europejskiej w kontekście analiz filozoficznych, a także o miejscu Kościoła katolickiego w takiej, a nie innej koncepcji Unii Europejskiej, jaka jest obecnie realizowana. Telefon do Radia Maryja 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy 0-56 i dla zagranicy 655-23-33 lub 655-23-66, kierunkowy 00-48-56 za oceanem 011-48-56. Słucham, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na wiecie, kochany, kto mówi, skąd?
Anna z Warszawy.
Witamy Pani Anno.
Ja chciałam powiedzieć, że w świetle tego, co ksiądz profesor mówił, to Unia będzie, jak on, będziemy mówić, że nie jak, będziemy żyć nie jak Pan Bóg przykazał, tylko jak Unia nam nakazała, bo Unia to właściwie ta konstytucja Unii, czy organizacja unijna będzie takim najwyższym bóstwem. Nie będzie się mówić, że ktoś grzeszy, tylko że łamie przepisy unijne. No mniej więcej może to tak być, bo w tej chwili nasi politycy, właśnie ja trochę nie rozumiem, bo jak my możemy oczekiwać, że Unia spełni to, czego my sobie życzymy, kiedy nasi tak zwani negocjatorzy, takie jak Oleksy, mówią, że odwołanie do Boga w konstytucji Unii może być, ale to nie będzie odwołanie do Boga w sensie katolickim. To jest komiczne, to co on mówi. I jeżeli tacy ludzie są negocjatorami, oni mają uchwalać tą konstytucję europejską, czy w ogóle nie wiadomo jak ta Unia będzie, czy to będzie federacja, czy co to będzie, no to jeżeli ci ludzie w ten sposób twierdzą, że to nie będzie Bóg w sensie katolickim, no to jak oni mogą tworzyć jakiś organizm, który ma służyć ludziom, ja bym chciała, tak minimalistką jestem, chociaż żeby oni, bo oni dużo mówią o wartościach, ale nie określają tych wartości, prawda? Mówią o wartościach, o filozofii. Oni są filozofami, bo mówią o filozofii tworzenia Unii, nie mówiąc na czym ta filozofia tworzenia Unii będzie polegała, ale stale na tą filozofię się powołują. I ja minimalistycznie już chciałabym, żeby rzeczywiście ta Unia była oparta na wartościach chrześcijańskich, żeby, ale oni nie są chrześcijanami, więc jak oni mogą, ci ludzie, socjaldemokraci, socjaliści, lewacy, bo przecież oni tworzą tę Unię Europejską, jak oni mogą ją utworzyć, opierać na wartościach, że oni nawet nie określają tych wartości, tylko mówią na wartościach. No, takich ludzi jak Oleksy, no to pewnie tam jest większość tych negocjatorów. Kwaśniewski mówi o Cyru Metodym, słyszał, że to ktoś taki był, jako dowcipie, bo kiedyś powiedział, posłużył się, że w jakiejś tam dyskusji o filozofii gospodarowania w Polsce powiedział, że są Cyr i są Metody. No więc to jest poziom dowcipów tych ludzi i poziom ich filozofii. I jeżeli my, jeżeli Polska, nawet Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że w jakiej cywilizacji żyją, to myślę, że przez to, że właśnie żyjemy w tej cywilizacji, na pewno to będzie sprzeczne z cywilizacją, którą, w której żyli Niemcy czy Francuzi, bo to jest inna cywilizacja rzeczywiście. I my na pewno nie będziemy się dobrze czuli w Unii Europejskiej, z czego na pewno większość osób sobie nie zdaje sprawy. Dlatego, że wychowani byliśmy w kulturze innej, w innej religii, w innym państwie, na innych wartościach opartym. I dopiero jak, jeżeli się Polacy na to zdecydują, to się przekonają, że to nam nie odpowiada, bo rzeczywiście mamy inną mentalność. Ale chciałabym, bo właśnie, bo Unia Europejska tej przecież nie jest oparta na cywilizacji łacińskiej. Wszystko świadczy o tym, że tego tam nie ma. Nawet jeżeli to powierzchownie weźmiemy.
Dziękuję pani, szczęść Boże. Bardzo proszę, panie doktorze.
Jeżeli my wartościujemy w ocenach Unii Europejskiej w kategoriach cywilizacji, jakie znamy, to znaczy łaciński, torański, i bizantyjski, idąc za klasyfikacją koniecznego, to dobrze się dzieje. To świadczy dużej kultury filozoficznej i dyskusyjnej, co słuchamy z wielką przyjemnością. To jest prawda, że Unia Europejska jest obca Europejczykom, czyli nam. Mamy inną mentalność. Mentalność mamy korzeni europejskich. Dlatego my rozumiemy Ojca Świętego, który jest u nas i mówi do nas, i mówi o Kościele, o świecie. No go rozumiemy. Nie tylko dlatego, że mówi po polsku, bo jest Polakiem, ale po prostu on mówi językiem naszego wielkiego wspólnego dziedzictwa kulturowego, jakie właściwie jest chrześcijaństwo. I dlatego takie podejście wartościujące w tym aspekcie jest bardzo cenne. Druga sprawa, to myśmy nigdy się nie mieli dialogu z cywilizacją bizantyjską, niemiecką, tam gdzie jest państwo absolutne w stosunku do wszystkich instytucji danej społeczności, w tym przypadku właśnie nawet niemieckiej. I dlatego też nie można uważać Niemców za adwokata naszej sprawy, bo to jest zły adwokat. Mówimy różnymi językami z Niemcami, nie tylko w sensie fonetycznym, ale w sensie właśnie kulturowym. To jest obce ciało i dlatego widzimy, że znowu się szykuje nowa zdrada dla tego adwokata sługu do Polski, bo przecież jak to zrozumieć Radę Miejską Lwowa w stosunku do Polski, która kwestionowała nasz cmentarz Orląt jako znak polskości, a teraz z kolei już mówi o ziemiach ukraińskich, prawda, zarządzanych przez Polaków. To jest fragment, bo Ojciec Święty wytyczał nas stosunek do Ukrainy. Niestety, nie drodze przebaczenie, jesteśmy braćmi, tego się trzymajmy. To jest nasze wielkie wspólne dziedzictwo. Myśmy otworzyli ten naród ukraiński, białoruski i dalej. I w związku z tym, ale tylko daje takie pewne znaki, pewne sugestie, jak wygląda ten adwokat o innej cywilizacji, mianowicie kulturowej, a bizantyjskiej. To byłaby też ta druga sprawa. No i trzecia, to właśnie jest to, że jak słuchałem właśnie pana wypowiedzi i inne głosy, to tak się wewnętrznie strasznie cieszyłem. Po prostu, bo my się bardzo rozumiemy przy Radzie Maria, w tym środowisku profetycznym, jak bardzo klarowno podwiedzie patriotycznym, ideowym, kulturowym, cywilizacyjnym. Dlatego też nie tylko chodzi o to, żeby ciągle, prawda, tę instytucję, prawda, pochwalać. I ani się modlić, bo jest bardzo ważny, jak mówi prawda, ksiądz rektor Tadeusz, równocześnie wiele trzeba zrobić. Rozmowy, dyskusje i zachęcanie do radia, do słuchania, bo musimy, był taki głos właśnie pani, że społeczeństwo się może obudzi, jak za późno. Niech na czas słucha Radia Maryja. I myślę, że by się przyczyniać, by to słuchało, ale nie nagłaśniać w kręgach towarzyskich, prawda? I metodą taką szeptaną, że my dobrze zaśmiemy lubili, ale coś, to też jest medium, też będzie środek. I w ten sposób, prawda, budujemy wspólnie, prawda, to dzieło.
Oddaję kolejny telefon. Słucham Radia Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
No i zobaczę. Będzie można, mówię Zygmunt z Warszawy. Ja przepraszam, że dzwonię na tą Polskę Południową, ale tak, powinienem na 55, tak, tak, dzwoniłem już 3 godziny, jak tylko ta audycja.
Panie Zygmuncie, jesteśmy na antenie, proszę o zadanie pytania o swoją wypowiedź pana.
Już mogę zadać pytanie?
Proszę bardzo.
Dobrze, więc po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za tą audycję, a druga rzecz to jest taka, że to chciałem zaprotestować w imieniu miłośników filozofii, chociaż ja nie jestem filozofem, tylko inżynierem. Po prostu tych dwóch panów z zagranicy, którzy tak kwestionowali terminy filozoficzne tutaj, to chyba nie mieli racji, bo przecież zubożamy siebie, jeżeli się wyrzekamy jakiejś dziedziny. A filozofia, jak sama nazwa wskazuje, to jest miłość mądrości, prawda?
Tak, zgadzam się.
Ale teraz ja chciałem nawiązać do audycji bardzo ciekawej, która była w Radiu Maryja kilka dni temu, bodajże przez pana profesora Bojarskiego prowadzona, gdzie on ustosunkował się do historii europejskiej w ten sposób, że powiedział, że Europa oprócz tych szczytnych tradycji, z których się wywodzi greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej, jeszcze miała bardzo niedobre tradycje kolonizatorskie. I po prostu była jakimś takim standardem na całym świecie, co wcale z tymi szczytnymi tradycjami wcale się tak bardzo ładnie nie zgadza. A następna sprawa, co zapamiętałem właśnie z tamtej audycji, to było to, że powiedział prelegent, że w końcu wyszło na to, że jednak historia tych kilku poprzednich wieków właśnie Europy na arenie całego świata, to była taka, że dekalog obowiązywał w życiu jednostek, ale wcale nie obowiązywał w życiu państw, w polityce, właśnie w wojnach i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak tutaj dzisiaj ksiądz profesor mówi o tych rzeczach, wywodzi te powiedzmy przesłanki filozoficzne, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, którymi myśmy się powinni kierować, którymi się chrześcijaństwo kieruje, a powiedzmy, którymi się nie kieruje Unia Europejska, to przecież tutaj chodzi o to, że w każdym z nurtów filozoficznych chrześcijaństwo tak nie utonął przynajmniej, że chrześcijaństwo nie odrzucało nic z dziedzictwa różnych narodów, tylko po prostu chciło ich myślenie, ich poglądy, ich i jakby, prawda, no przez przyjęcie nauki objawionej po prostu je jakoś uszlachetniało. I to jest istotna rzecz i my się tego nie możemy wyrzekać w żadnym przypadku.
Tutaj panie Zygmuncie, przepraszam, że wejdę w słowo, tutaj jeszcze raz przypomnę takie postacie, o których mówił Ojciec Święty, chociażby o świętych Bodary, święci Cyryl i Metody, czy święty Wojciech, który jest tego twórcą, w jakim sensie twórcą państwa polskiego, prawda?
Tak jest. Tak jest i to myśmy powinni kontynuować i ja w ogóle chcę podziękować za jedną rzecz. Przez wszystkie te audycje przebija się jedna rzecz, że po prostu my jesteśmy tak, nasze społeczeństwo, nasz naród tak jest jakoś ogłupiony i zagubiony, że wszystkie te głosy po prostu no, zdzierają ludziom z oczu jakąś zasłonę, każą im zacząć myśleć i myślę, że tutaj bardzo, bardzo czekamy na to, żeby właśnie ludzie Kościoła wypowiadali się w sposób bardziej zdecydowany, właśnie tak z punktu, z takiego podejścia traktatu poglądowego filozoficznego, no i żeby tylko nie było tego podejścia, czy to jest biznes taki wchodzić do Unii, czy nie, to jest i tak
dalej. Dziękuję Ciebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę się
jest
proszę.
Jakoś tak, że są takie dwie sprawy, to znaczy jest pewien ideał chirurgiczny, tak jest w rodzinie, w narodzie, w świecie i później przełożenie na praktyczne zachowania członków danej wspólnoty. Ideał jest wielki, jest po części realizowany i on jest wartością. Gdy są ideały realizowane, my to bardzo cenimy jako pewne wartości kontynentalne, albo narodowe, albo rodzinne. Natomiast to, że nie zawsze tak to przystaje do wszystkich, że są takie wydarzenia, fakty, jakie miały miejsce, ja się dowiedziałem tutaj w przypadku dokładnie pana profesora Bielskiego, to jest prawda, to jest to, ale to wcale nie przekreśla tej wielkiej myśli, że jesteśmy Europejczykami w sensie aksjologicznym, szacunku dla tychże ideałów i wielkiego wysiłku realizowania tychże ideałów, co właśnie tu rzeczy godny ojciec się łaska zaznaczyć, choćby święty Wojciech, część metody, niesie i kulturę, ale jednocześnie i Ewangelię. To jest taka jedna sprawa. A tylu świętych, ojciec święty nam przecież tyle pokazał świętych i w naszym narodzie, kraju i nie tylko w naszym. Mianowicie to są wszystko twórcy właśnie tego ładu cywilizacji chrześcijańskiej, czyli chrześcijańskiego kościoła katolickiego, teraz jest kamieniem węgielnym też, prawda, cywilizacji. Druga rzecz to kwestia, mianowicie, prawda, tutaj jest taka się wykładni w szale dydaktyki. No tak, to rzeczywiście razem to musimy jakoś to, prawda, czynić. To, że to dyskutujemy, to mówimy, a ponadto dzielimy się w domach, w kręgach towarzyskich, w przekazie na telefoniczne, zachęcali się nawzajem do tematu, jakie są poruszane, to, że wspieramy, prawda, to wielkie dzieło, które jest charyzmatyczne w naszych czasach. To jest trochę się o to się wychodziło. Jakoś tak się wydarzyło, tak mi czasem nas trudno myśleć i z niepokojem, że może za mało jest tego w tych naszych środowiskach blisko ze mną związanych, nie mówię ten ogień i żar kardynała Wyszyńskiego. To tak by się w nasze czasy to przydało. Ten profetyzm, to prorokowanie kościołów, to byłoby takie cenne i by się wiele rzeczy zahamowało złych, tak mi się wydaje. I do tego to trzeba jakoś to prowadzić. Mi wydaje się, że kontakty z duchowieństwem czcigodnych parafian są bardzo ważne. Moi znajomi często o tym mówią, że w rozmowie z swoimi proboszczami na temat Unii w kategoriach jej śmierci, uśmiercania, aborcji, prawda, czy też eutanazji, czy inżynierii i genetycznej, ekologicznej, embryologicznej, socjotechnicznej. Jak o tym mówią, to księża są tak gdyby topnić i tak się trochę się angażują, bo to właśnie trzeba tak trochę inspirować. Na tym się polega współpraca z duszpasterzem, ażeby też jakoś tak stymulować, jak to otwierać, prawda, też na te wielkie sprawy, gdzie świeccy jakoś może czasem żywie to przeżywają i chcą dobra Kościoła, bo się laikat budzi intencje Ojca Świętego i to jest dobra zapowiedź na przyszłość laikatem, zwłaszcza wiejskim laikatem. Zatrzymamy to na barbarzyńską Unii Europejskiej i ten kraj odetchnie, wzmocni się w kategoriach, prawda, naszej wiedzy, nauki, teologii, filozofii, praktyki i zwyczaju, i historii, a wówczas zatrzymane zło, jak on gdzieś przed laty, a mam na uwadze Matki Boską Zwycięskiej w Żydowie, która była też i pod mego pana Grunwaldu, prawda, z Jagiełą, to coś takiego jest. Powtarza się historia i my nie uczestniczymy. Tego bardzo bym tak prosił, zachęcał i o modlitwę, i wspólne wielkie takie ruszenie, że pospolity na rzecz dobra przeciw złu i wpieranie dzieł wielkich, szlachetnych, jakim jest między innymi, prawda, też i zwłaszcza Radzie Maria, która jest naznaczona charyzmatem i postawą profetyczną dla naszego narodu i naszego kontynentu.
Odbieram kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria
zawsze dziewica.
Witam, zawsze witam serdecznie.
Przepraszam, myślę, że zabieram głos drugi raz i słuchacie również, nie chcę zanudzać za mocno.
A to
moją obecnością w Chrystus Radio.
To pan Wacław z Chicago, tak?
Tak, tak.
Cieszymy się, proszę bardzo, panie Wacławie.
Jeszcze dwa słowa, jeżeli można wtrącić z tego, co jest. Ja to widzę, jeżeli można. Okay. Wydaje mi się, że w tej chwili Polska znalazła się w takiej sytuacji, jak tak jak ksiądz prowadzący czy gość znajdujący się właśnie w chwili obecnej w radiu powiedział, że no, historia lubi się powtarzać. I w tej chwili właśnie Polska znalazła się w takiej sytuacji, jak za czasów, można powiedzieć, króla Władysława Łokietka. Do czasów króla Władysława Łokietka jeszcze byliśmy Polską. No, on bronił nas przed tym masońskim, że tak powiem, naporem krajów zachodnich, przed świadectwem. Była to walka raczej no, beznadziejna, z tego co później wynikało. Zrobić co mógł, biedny musiał odejść, stanowiska i tak musiał wszystkie zostawić do obsadzenia innym ludziom. Ci ludzie później robili co chcieli. W czym rzecz jest? W tej chwili no, sytuacja jest taka, no, że my jesteśmy po prostu siła złego na jednego, jak to się mówi ładnie. I wydaje mi się, że jak się możemy obronić? Ja dzisiaj byłem w kościele, kupiłem sobie pismo pod tytułem Niedziela, Echo z Afryki. I wydaje mi się, no to znaczy nie wydaje mi się, jestem całkowicie pewien tego, że cywilizacyjnie te pisma są o wiele wyżej niż były. Przepraszam, że używam słowa cywilizacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że zawartość, artykuły tych pismach są tak ciekawe, tak interesujące. Ja naprawdę kiedyś nie za bardzo może byłbym chętny doczytać, bo nie było takich za dużo spraw dotyczących tak bezpośrednio człowieka. Była raczej mowa o raczej takich sprawach czysto religijnych, teoretycznych, ale nie tyczących tak bezpośrednio życia, bezpośredniego człowieka. W tej chwili w tych pismach jest to właśnie. I ja właśnie jestem za czym? Za tym, że jak to się mówi, karawana, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Oni mogą sobie mówić, co chcą o kościele, czy kościół będzie, czy nie będzie. Mogą sobie różne teorie tworzyć, różne historie. Maria Fatimie powiedziała, że zwycięży i tak, i tak. A zwycięży na pewno, jeżeli ludzie w tym pomogą. Tylko potrzeba dobrej woli tych ludzi. Potrzebne jest takie właśnie Radio Maryja, takie tygodniki Niedziela, takie Echo z Afryki, takie rzeczy, które po prostu są w środku jądra życia ludzkiego. Bezpośrednio dotykają naszych problemów takich życiowych, bezpośrednich, pomagają nam rozwiązywać te problemy. Bo człowiek czego szuka w życiu? Człowiek szuka po prostu kogoś, kto mu pomoże godnie to życie przeżyć. Trafia na różnych pomagierów, niektórzy pomagają mu godnie zostać narkomanem, godnie w cudzysłowie, a inni rzeczywiście pomagają, jak Radio Maryja, godnie rozumieć i przeżywać te nasze dni na tej ziemi. Także nie jest tak najgorzej. Oni tam sobie mogą mówić, jak chcą, jest siła złego na jednego. Maria powiedziała, że zwycięży, ludzie jej pomogą. I tylko musimy im pomóc, musimy sobie czytać takie pisma, musimy redagować te pisma, musimy kształcić takich ludzi właśnie, jak w Toruniu mają wykształceni. Po prostu trzeba ludzi odgłupić, bo są bardzo ogłupieni, bardzo zagubieni. Jeżeli ktoś się znajdzie ich odgłupi, pokaże im, co jest prawda, co nieprawda, co dobre, co złe, co służy ich dobru, wcale niekoniecznie to musi być jakieś bogactwo. Ludzie nie tęsknią za jakimś bogactwem, bo bogactwo jest głową człowieka również. Bo po prostu deprawuje człowieka bardzo często. Chodzi tylko o to, żeby po prostu ludzie mogli godnie pracować, godnie z tej pracy żyć, godnie wychować rodzinę, ponieważ ta Unia Europejska podcina korzenie. Podcina korzenie rodziny, podcina korzenie Boga, podcina korzenie tego, co w człowieku, co w duszy człowieka jest. To nie ma szans, ta teoria nie ma szans. Ona jest z góry jest przegrana. Tylko po prostu tak sobie jeszcze muszą podywagować, bo wydaje mi się, że jeszcze może im się uda, ale raczej wątpię. Wydaje mi się, że tam też są już tacy ludzie, którzy to rozumieją i coś się zacznie dziać. Na pewno papież i Watykan i Kościół nie zasypia w gruszek w popiele, jak to się mówi, i wszystko idzie dobrą drogą. Z Marią do przodu i tylko się nie martwi. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Wydaje mi się, że coś z tego się jest, bo tak da się zauważyć. Przecież jest tyle modlitw w naszym narodzie za sprawy polskie, a Bóg się ciągle rozgląda za tymi, który by posłał w tej sprawie.
i dlatego wszystko, co my czynimy, miej tę świadomość, że Bóg nas wysyła. Czy to będzie prasa podejmowana w różnych nakładach, czy to będzie głos, czy jakaś myśl, jakieś przekonywanie, budowanie jakiejś postawy od gruntu, organiczną w swoim życiu, w innym. To właśnie to wykonywanie tych takich natchnień Bożych, bo coś dobrego się dzieje w narodzie. To nie jest tak, że jest pustka, się wytworzyła, bo to, że nie o tyle zła, a naród jest spokojny, to nie jest dowód na to, że jest taki niegramotny, że nie rozumie, że jest pogubiony, zły, albo że taki apatyczny, nie. Po prostu czuje tę dobrą siłę, prawda, pośrodku siebie i swoich, prawda, najbliższych. I dlatego, reasumując teraz się tę myśl, co Pan poruszył, to chciałem się powiedzieć, że wszystko, cokolwiek robimy, miejmy tę świadomość, że Bóg nas wysyła, czy to z głosem do Radia Maria, czy też to, gdy sobie coś zapisujemy, przemyśliwamy, czy jakiś artykuł przydamy, sojemy i nam podamy. To wszystko za się wzięte jest właśnie to działanie. Druga sprawa to jest właściwie taka, że za mało mówimy o sobie na temat dobra. Naprawdę jest dużo dobra pośród nas. W naszych myślach, w naszych czynach jest to dobro. Jest to bardzo widoczne. Raz jeszcze podkreślam, to jest tyle spokoju, nie takiej nędzy, upodlenia, jest tyle jeszcze spokoju w kraju, to świadczy, jakie bardzo jest dobre, genialne i mądre. Mówimy o wielkim naszym narodzie, o posłannictwie naszego narodu, a żeby budzić tę otuchę. Ja to staram się mówić, mówiłem często w latach 80. do chłopów na mszach polowych, budzili ich ducha godności i postawy takie wielkie. Stało się teraz też o to właśnie obudzać na każdym kroku. To był taki drugi czyn obok tych, prawda, klasycznych, prawda, mediów, a mianowicie apostolstwo w mowie na temat dobra Polaków i narodu. Następna rzecz to zwalczajmy takie wypowiedzi, ten kraj, ta Polska, bo to idzie wszystko z zachodu, to tak się czasem to widzi, na wsi to się tam często coś się mówi, nie? To jest zły język. To jest język niektórych parlamentarzystów, nie naszych z ducha. I dlatego trzeba bardzo tępić i zawsze podkreślać to, co jest wielkie. Raz jeszcze z taką lubością wspominam artykuły i teksty właśnie pani Teresy Bloch i jej przeglądzie nowym powszechnym Polaku, wszechpolskim przeglądzie, gdzie nie wyjmuje wielkie sylwetki naszych Polaków i pokazuje to. Ładnie to robi, pięknym stylem. I właśnie tak to trzeba się robić w różnym skali, w różnym wymiarze, co bardzo koresponduje właśnie z tą instytucją, o której tak teraz dyskutujemy.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się włączyć do
dyskusji. Kto mówi i skąd?
Grzegorz z Niemiec.
Witam Panie Grzegorzu, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Tak, i zawsze.
Mówi Grzegorz z Niemiec. Ja właśnie tak chciałbym powitać księdza doktora, jak i prowadzącego audycję.
Witam również Pana.
Odnośnie filozofii. I tutaj właśnie dużo się mówi o dużo kierunkach, prawda, ale tak jakby się o jednej rzeczy albo nie wiedziało, albo po prostu w jakiś sposób umknęła ona uwadze. Mianowicie w czasie II wojny światowej w Polsce podziemnej organizacja naszych, powiedzmy, mózgów intelektualnych w podziemiu pracujących wypracowała wspaniałą jedną rzecz, mianowicie teorię uniwersalizmu społecznego. Odbyło się to wszystko w organizacji Konfederacji Polski. Konfederacji Polski Niepodległej, czy ja może tutaj trochę mylę, bo jestem troszeczkę pod wrażeniem, że wszedłem na antenę i właśnie o tym mówię. Tam jezuita, ksiądz Józef Warszawski, opracował wspaniałą teorię uniwersalizmu społecznego. I on w pierwszych, można powiedzieć, słowach, które właśnie w swoim skrypcie tej opracowanej teorii uniwersalizmu podaje, że nie będzie Polski nowej, wielkiej, bez rodzimej filozofii narodowej. Tylko filozofia jest w stanie dokonać rewolucji narodu, świadomości narodu. I jest to coś wspaniałego i no nie wiem, ksiądz doktor coś na ten temat wie, jako że jest to rzecz wręcz rewolucyjna, została ta cała teoria ujęta w książeczce pod tytułem Myśl jest bronią. Książeczka ta, która kiedyś wyszła po drugiej wojnie w Niemczech dzięki staraniom księdza warszawskiego, a była, można powiedzieć, kwintesencją właśnie tej teorii przelanej na, powiedzmy, język prosty, trafiający do człowieka, wyzwalający energię działania i całą świadomość właśnie, żeby pobudzić naród do myślenia. Ta książeczka została wznowiona w latach 89 przez PAX. Niestety to były wszystko małe nakłady. Niemniej ona jest przełożeniem całej teorii uniwersalizmu społecznego. I tak jakby to, co się działo, właśnie to, co nasze, powiedzmy, nasi intelektualiści ówcześni wtedy, z czasów wojennych przemyśliwali i rozpracowywali, to wszystko dzisiaj ma miejsce i przełożenie to jest niesamowite. To wszystko jest przemilczane, o tym się nie mówi, a jeszcze tak a propos tego właśnie, jak wiemy, mamy w naszym dzienniku taką kolumnę publicystyczną Myśl jest bronią. Jest to właśnie tytuł tej kolumny od tej książeczki, o której zresztą swego czasu pani redaktor Małgorzata Rutkowska pięknie napisała. Ksiądz Józef Warszawski zmarł w 1997 roku w Święto Wszystkich Świętych, prawda? No dalej może nie będę się na ten temat...
Ja tylko powiem pani Grzegorzu, że właśnie ta kolumna, ta strona naszego dziennika, którą pan tutaj przywołał, wprost właśnie nawiązuje do tego dziedzictwa myśli, którego przedstawicielem jest ksiądz Józef Warszawski.
Tak, tylko mówię, że świetnie by było, żeby troszeczkę zacząć więcej to, co on pisał, przywoływać i żeby to może publikować. Są to bardzo istotne rzeczy właśnie na dzisiejszym zakręcie historii, jak ja to nazywam. To wszystko, co się dzieje w Polsce w tej chwili, to już było przewidywane 50 ponad lat temu, prawda? I tak jakby ktoś niejako przeoczył to i mówię, filozofia, jego uniwersalizm, jest to coś wspaniałego. Oczywiście to się mieści bardzo głęboko w archiwach. Ja nawet mam, ja wiem, gdzie co się mieści, prawda? Pewne rzeczy są skrzętnie ukrywane, jako że, powiem wprost, uniwersalizm jego jest przeciwieństwem, totalnym przeciwieństwem uniwersalizmu w wydaniu masońskim, gdzie oni właśnie zmierzają do tego tak zwanego uniwersalizmu ogólnego, wszystko wymieszać i pokręcić, prawda? Podczas gdy uniwersalizm jako zarys narodowej filozofii społecznej jest zupełnie oparty na bazie czysto katolickiej, gdzie on dochodzi, prawda, gdzie człowiek jest bardzo ważną jednostką i jest tą częścią całości, którą tworzy naród, społeczeństwo i on idzie przez te etapy i gdzie nikt nikogo nie jest w stanie wykluczyć, prawda?
Tak, panie Grzegorzu, myślę, że to nie wystarczy. Oddam głos naszemu gościowi i panu dziękujemy także za to dopowiedzenie do naszej rozmowy. Szczęść Boże.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
To tylko może być wdzięczny za ten głos, bo tak się złożyło, że miałem dwóch takich profesorów jako znawców filozofii polskiej. To jest pana profesora Wojsika i pana profesora Gaweckiego. Chciałem tylko tyle dodać na wstępie, że w miejscu polskiej filozofii mamy dwie sprawy różne, a mianowicie sprawa polskich filozofów i sprawa filozofii na temat polskiego narodu. I o tę drugą rzecz właśnie wychodziło. Z tego czasu tam taki, miałem gdzieś taki właśnie wykład i uważam, że to warto do tego powrócić, a mianowicie do filozofii polskiego narodu, bo to właśnie wychodziło, a mamy duże dziedzictwo w tym względzie. I to jest prawda, że takie filozofowanie na temat nas samych, na temat duszy naszego narodu, to bardzo koresponduje z myśleniem, prawda, potocznym Polaków, bo przecież my jesteśmy twórcami tego właściwie narodu i sądzę, że taki temat można by go podjąć, a to dlatego, że jest piękny materiał, jest ładne filozofowanie, gdzie się pokazuje w kategoriach i filozoficznych, i teologicznych nasz naród. Do tego się dołączy, że Ojciec Święty też swoją myślą, prawda, teologiczną na temat narodu. To ja chciałbym ten temat ująć teologiczno-filozoficznie jakoś tak razem. I sądzę, że ta sprawa byłaby bardzo, bardzo ciekawa. Druga rzecz, to z tym by się wiązała, to jest ta, że gdy chodzi o publikowanie tej sprawy, to jest prawda, umyka naszym uwadze. Może nie tyle umyka, tylko tak jakoś nie zawsze, no to jest możliwość tego wydania. Ja mam taką możliwość wydać to, co sobie życzył, zamierzył, bo sam wydaję. Mam w zakresie prawdzie, ale to czynił. I chyba z tym tematem musiał się jakoś u siebie uporać i tę myśl bardziej zdefiniować.
Księże profesorze, tak nam czas już praktycznie jeszcze dobiega już końca, dlatego prosiłbym o zakończenie, o takie króciutkie podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy dzisiejszego wieczoru i także tej już nocy. Bardzo proszę.
Właściwie to temat morze. A wypowiedzi były tak głębokie i wszechstronne, że nie sposób je klasyfikować. Może tylko niejako dotknąć i jakoś tak w sygnałach, i w znakach, i w ideach to wypowiedzieć. Sprawa dotyczyła pierkorpusu myślowego, dotyczyła mianowicie korespondencji pomiędzy filozofowaniem a politykowaniem, prawda, narodu, państw i kontynentów. I okazuje się, że jest takie to przełożenie w przypadku, prawda, Unii Europejskiej na klauzulę kościelną, która też jakoś dotyczy też naszego polskiego narodu. Zapowiedzi były wszechstronne, a tak więc można je dotknąć takie właściwie w takich kategoriach, jak z jednej strony opisy są trafne katastroficznej sytuacji Europy i świata na skutek globalizacji Unii Europejskiej, która jest europejska, antycywilizacyjna. I w związku z tym ta świadomość, że jest zagrożenie, jest bardzo ważna. My nie ma tej świadomości. Po prostu mamy do czynienia z nowym barbarzyństwem na wymiarze. Już nie uzbrojonym, ale ideowym. Oni też mają tę koncepcję, że idea jest siłą. I dlatego tworzą Unię Europejską w kategoriach idei, jako obiecany raj na ziemi, cośmy już niejednokrotnie przeżywali. I to była ta jedna klasa tej właśnie wypowiedzi, który nam dotyczą zagrożeń. Druga klasa wypowiedzi miała najbardziej charakter taki już analityczny, gdzie należałoby sięgnąć po pewne terminy i pojęcia, oraz eksplikacji sensów tychże terminów na rzecz usługową słuchaczy. Trzecia z kolei grupa takich właściwie zagadnień poruszanych przez czcigodnych audiodyskutantów w naszym dialogu to była to właśnie ta sprawa, czy da się uratować ten naród przed tym takim naciskiem globalistycznym, który jest podyktowany przez rządy kolejne w naszym kraju. Nie zawsze to był szczęśliwy bez względu na ten czy inną opcję, bo trudno zauważyć wroga, gdy wybrany rząd mówi to samo, czyni to samo, co wróg mówi. Następna rzecz to była taka sprawa, też tu w jednym miejscu właśnie podkreślona. Po prostu my robimy to, co wróg chce. Gdzie w innych latach i okresach historycznych robiliśmy to, czego wróg nie chciał. A tutaj sytuacja się jakoś odbyła, się odmieniła. A to, czego chce, to to wypływa od naszych postaw. Coś może pękło u wielu. Nie u wszystkich, u wielu pękło na skutek tego burzysta, prawda, tego pieniądza. I dlatego niektórzy się patrują, jak oszukać, czy sąsiada, czy majątek społeczny, jak to zrobić. Mam takie, może dam takie właściwie dwa przykłady, zesłyszane, prawda, od ludzi. On przychodzi na rynek, wykupuje owoce, bo wtedy drożej sprzeda fajnie i nie będzie. Nie pomyślał on, że inny człowiek by taniej mógł kupić u niej, a nie też u niego. Mam znajomego, wielkiego takiego farmera, gospodarza, ponad 4000 ma hektarów i ja myślałem, że on będzie opiekunem rolników, a on z kolei ziemię wykupuje, przybija i rolnik nie może ziemię kupić, bo on jest na pierwszym miejscu. No gdzie jest ruch, gdzie jest nieszczęście i zagrożenie, gdzieś jakoś pięknie, prawda, pośrodku nas, na skutek braku tych właśnie odpowiednich właśnie postaw. Tutaj stała się myśl była, że zagrożenie od środka w nas. Jeszcze ta, taką jeszcze może unieść klasę właśnie wypowiedzi, gdzie podjęto sprawę też i innych orientacji, innych filozofii, które jakoś funkcjonują, mianowicie też i u naszych, prawda, wrogów cywilizacyjnych. Czy to jest siła ideowa i myśl, prawda, to trudno tak się powiedzieć, czy jest, nie jest, bo prawda jest siłą. Ona może jest taka pokorna, niezauważana, a w czasie daje o sobie znać. I dlatego jest to wielkie przekonanie. Kończąc, chciałbym jeszcze tylko się uzgodzić do tych wypowiedzi takich pesymistycznych co do losu naszego kraju. A mianowicie, naprawdę nasz naród jako całość, to już nowy zauważył, jesteśmy sztandarem narodu, jako całość jest strasznie genialny. To jest wielki naród. Ja często porównałem do narodu wybranego, gdy głosiłem kazania wśród chłopów w latach 80., bo chciałem ich ubudzić ducha godności ludzkiej, byli jakby przedeptani przez cywilizację, prawda, wsi. Jakoś to pójść do to egzamin, i oni tego chcieli. Chłop czuje, a nie może go wypowiedzieć. A później ta armia bezrobotnych, to też jest dla nas wielki problem, dla kościoła problem. I w zasadzie to jest to wzięte, mimo tej wielkiej nędzy, i mimo tego upokorzenia wielkiego, ten naród milczy. W ogniach milczał naród ludzi wierzących na arenach prześladowców w Rzymie, w Koloseum. Ze śpiewem szli umierać i my też ze śpiewem idziemy do zwycięstwa. I ta jeszcze ostatnia taka refleksja na temat filozofii polskiej, tak jak najbardziej. Ukazać wielkość tej filozofii, wspaniałość tej filozofii, bo ona jest taka na polu teologiczna, wzięta z literatury i wzięta też z myśli filozoficznej. Co do tych jednego dotykać nie chciałem nawet, żeby nie przedłużać, ale tylko tak mówię zachęcająco, bo temat jest bardzo wspaniały i godny uwagi. Ja się nie ukazał, to nikt tego nie zauważył, tylko po prostu dlatego, że może jeden czy drugi, prawda, autor takiej tej myśli, tego pragnienia może nie widział się oponować, prawda, z wydaniem czy z poszukiwaniem tego typu właściwych spraw. I kończę tak od siebie, bym chciał serdecznie podziękować wszystkim moim czcigodnym dyskutantom, bo bez wypowiedzi bardzo szlachetne, na wysokim poziomie, wysokiego lotu, bardzo analityczny i syntetyczny. Świadczy to o tym, że jednak słuchacze tego radia odnoszą dobrą lekcję i równocześnie rozwijają się w dobrym kierunku i swoją postawą na pewno te fale tego radia przekazują swoim głosem, swoją mową, swoim przykładem, swoim zachowaniem się. I to jest największa zdolność.